GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Gil. Serdecznie Państwa witam w kolejnym odcinku programu GPS, Globalny punkt spojrzenia. Audycję realizuje pan Piotr Wierzchoń. Dzisiejszy temat przenosi nas na południe, a zatem w naszym GPS-ie słyszymy lektora "Kieruj się na południe". Porozmawiamy o Bałkanach. Ale żeby było ciekawiej, nie będzie to region Bałkanów en bloc w całości, a pewna jego część. Bałkany zachodnie między europeizacją a bałkanizacją. Moim i Państwa gościem, ponieważ jak zawsze zapraszam wyjątkowe postaci polskiej nauki. Tym razem pan profesor Konrad Pawłowski z Instytutu Nauk Politycznych, Nauk o Polityce i Administracji UMCS, jednocześnie kierownik Zespołu Bałkańskiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Niezmiernie mi miło powitać pana profesora.
Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
W międzyczasie naszej rozmowy dołączy do nas także ekspert zajmujący się na co dzień problematyką bałkańską, a dokładnie tematyką Bośni i Hercegowiny, pan dr Jan Muś z tegoż właśnie Instytutu Europy Środkowej. Jesteśmy zatem przygotowani na odniesienie się do wyborów, które w ostatni weekend, wyborów w państwie, no, które jest pewnego rodzaju wyrzutem sumienia Europy i świata, patrząc na to, co działo się w pierwszej połowie lat 90. i wydaje się, że wciąż dosyć niejasną przyszłość. Drodzy Państwo, dziś obiecuję, że z panem profesorem i panem doktorem nie będziemy opowiadać banialuków, choć akurat to sformułowanie pasuje, ponieważ Banja Luka to faktyczna stolica Republiki Serbskiej, no ale nie będzie banialuków. Jeśli mówimy o Bałkanach, to mówimy o regionie, który niewątpliwie kojarzy nam się chyba jednoznacznie i starszym, i młodszym słuchaczom może kojarzyć się z negatywnie, biorąc pod uwagę powiedzmy koniec zimnej wojny, to co na Bałkanach się działo, rozmaite reportaże, także produkcje kinowe, które opowiadają tą bardzo gorzką, dramatyczną historię. Ale ja chciałbym rozpocząć rozmowę z panem profesorem w tej pierwszej części naszego programu na temat jakby prób odnalezienia się polskiego badacza, Polaka w tym regionie Europy. Chciałbym zapytać, panie profesorze, był pan wiele razy na Bałkanach. Czy to wiąże się z jakimś doświadczeniem, nie wiem, mniejszym czy większym, szoku kulturowego dla Polaka, który no, jedzie na Bałkany, gdzie oczywiście mieszkają Słowianie, ale nie tylko, ale no właśnie, szok kulturowy, Polak na Bałkanach. Jak to wygląda w pana doświadczeniu?
Ja myślę, że Bałkany są fascynujące i pewnie każdy ma swoje Bałkany, bo niewątpliwie jest to region, który przyciąga zainteresowanie świata. Studia, które się zajmują właśnie rozwojem tego regionu, to jest region fascynujący. I ten element fascynacji dotyczy wielu obszarów. To jest oczywiście kultura, to jest przyroda piękna. Piękne, nie do podrobienia krajobrazy, które widzimy na Bałkanach, więc szok takim i pozytywnym, i pewnie czasem negatywnym kontekście.
Pamięta pan swoją pierwszą wizytę na Bałkanach?
Tak. To było już dawno temu, ale to pamiętam Chorwację wtedy.
To była Chorwacja.
Tak, właśnie. Piękno Chorwacji. Chyba doświadczenia turystów jeszcze. Tak, no, wiele osób odwiedzało Chorwację i pewnie dalej coś to odwiedza. Ja często, jak jestem na Bałkanach, to widzę polskich turystów i w Albanii na przykład, więc to wydaje mi się, że te destynacje się nam podobają po prostu. Natomiast to pytanie o szok, bo to z jednej strony to jest właśnie piękno tego regionu. To są piękne plaże, morze, góry, rzeki. To są rzeczy naprawdę piękne i to piękno tej przyrody bałkańskiej urzeka. ale też są rzeczy, które mogą powiedzmy, może nie szokować, ale intrygować. To na przykład jest
sprawiać kwestia... Sprawiać zakłopotanie też?
Nawet do dzisiaj, będąc w te wakacje na Bałkanach, no, na przykład śmieci, które leżą na plaży. Nie chciałem powiedzieć, ale to chyba muszę powiedzieć, w Czarnogórze na przykład widziałem śmieci, czego się nie spodziewałem, bo jest to dość popularna destynacja wakacyjna, a jednak to mnie trochę tak zdziwiło. W Albanii podobne doświadczenia. Natomiast oczywiście to też zależy, na co się patrzy, prawda? Bo pewnych rzeczy można nie dostrzegać. Oczywiście na Bałkanach coś, co w dalszym ciągu jest obecne, to jest ta wojna, to wspomnienie o wojnie. I jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy na początku się uśmiechają, a za trzy minuty płaczą, to jest coś, co w jakimś sensie szokuje, prawda? Badacza, który przyjeżdża z Polski, chce zrobić jakiś reportaż, chce napisać książkę i przyjeżdża ze swoim akademickim backgroundem i nagle spotyka się z tragedią konkretnie osoby. Takie historie słyszałem. Ludzi, których członkowie rodzin zginęli w czasie wojny. I wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, że to jest na poważnie, że to, co jest częścią kariery akademickiej po tej stronie, po tamtej stronie, to jest doświadczenie, które wpłynęło na przebieg życia wielu osób. I zdarzyło mi się, że rzeczywiście, tak jak rozmawiałem z osobami akurat w Kosowie, że panie po prostu płakały, wspominając wojnę, wspominając strach, wspominając członków rodziny, którzy zginęli. I to akurat były panie z dwóch grup etnicznych, czyli to była i Albanka, i Serbka. I te doświadczenia tej traumy, tej wojny, w jakimś sensie są dla mnie takie, no powiedzmy, ważne. Ja to pamiętam i też pamiętam, jak często jak ze studentami rozmawiam o Bałkanach, to też często staram się przedstawić takie case studies, takie historie, które gdzieś tam są, żeby pokazać, że to wszystko nie jest takie proste. Natomiast, żeby może trochę przesunąć akcent tego pytania w stronę rzeczy, które też tam są na Bałkanach, one są ważne, które mnie zawsze... Trochę denerwują, przyznam szczerze. To jest stosunek do piesków, zwierząt. Ja to tym nawet na Facebooku pisałem, że nie podoba mi się i często o tym mówię, że niestety te pieski biegają w tych państwach bałkańskich. Nie we wszystkich. I jest progres. Parę razy już byłem na tych Bałkanach i było gorzej, widzę, że jest lepiej. Ale w dalszym ciągu, jak widzę te biedne, bezdomne psy, które biegają w Albanii, czy w Kosowie, czy w Serbii też, w Czarnogórze też, powiedzmy, to tak się zastanawiam, czy europeizacja to pojęcie dotyczy także tego obszaru. I w moim przekonaniu tak, bo ja pamiętam lata 80. U nas też mieliśmy do czynienia z bezdomnymi pieskami, które biegały i dzisiaj ich nie ma. I myślę, że ten proces europeizacji, o którym pewnie porozmawiamy, on ma wiele obszarów. I no, jednym z nich jest stosunek do naszych braci mniejszych, którzy też tej pomocy potrzebują. Także Bałkany są kolorowe. Ja zresztą bardzo często mówię do moich studentów, mówię tak, że wschód jest bardziej piękny, powiedzmy, i bardziej brzydki, bardziej dobry i bardziej okrutny w każdym wymiarze. Można spotkać się z olbrzymią życzliwością, ale można też stracić portfel, więc to są takie oczywiście...
Słodko-gorzkie doświadczenia.
Tak, i to jest w zasadzie obraz Bałkanów, one są po prostu różne, one są kolorowe.
Nawet... Pofałdowane od radości do rozpaczy, tak jak zresztą etymologia tego słowa w języku tureckim to góry zalesione, obrośnięte drzewami. To słowo w języku tureckim dzisiaj wciąż funkcjonuje. Panie profesorze, powiedzmy naszym słuchaczom, mówimy o Bałkanach Zachodnich. Spróbujmy przede wszystkim doprecyzować, zidentyfikować państwa, o których mówimy. I spróbować znaleźć jakiś wspólny mianownik. Rozpocznijmy od charakterystyki, by później wybrać się w podróż w głąb, oczywiście w kilku przypadkach, bo tych wszystkich sześciu przypadkach będzie to trudne, ale spróbujemy. Panie profesorze, Bałkany Zachodnie, cóż to za twór? Cóż to za twór?
Polityczny, unijny. W zasadzie jest to element dyskursu Brukseli na temat tej części Europy, która w dalszym ciągu trochę się opiera tej integracji europejskiej. Jest to oczywiście ja mówię trochę tak skracając, ale to jest oczywiście wiele problemów i to jakby odpowiedzialność za opóźnienie procesu integracji to jest też część jakby dorobku polityków bałkańskich. Ale zostawiając ten wątek na moment, tak, no to jest definicja, która określa państwa, które kandydują do członkostwa w Unii Europejskiej, więc tutaj mamy, no Chorwacja w 2013 roku wypadła z tego określenia Bałkany Zachodnie, bo stała się członkiem Unii Europejskiej, więc tutaj mamy Serbię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo, Albanię, Macedonię Północną.
Mamy sześć
tak,
państw.
Wychodzi sześć.
Sześć państw, o których dzisiaj rozmawiamy. Sześć państw przecież różnorodnych, no ale jednocześnie to, co je łączy, to przecież przeszłość, należy wchodzenie w skład Jugosławii, byłej Jugosławii, która rozpada się w drobny mak w 91 roku i otwiera drogę, owszem, dla etniczności, narodowości, które szukają swojego miejsca w tej części Europy, ale szukają go w sposób przecież bardzo brutalny. Dramatyczne historie, o których pan mówił, to mają swój początek właśnie wtedy, na początku lat 90. Panie profesorze, czy któreś z tych państw, o których mówimy, można powiedzieć, że relatywnie suchą stopą przeszło przez zawieruchy lat 90., a które z nich oberwały najmocniej, mówiąc kolokwialnie.
To tutaj oczywiście pewnie Bośnia-Hercegowina jest tym państwem, które jest najbardziej tragiczne, bo jest do dzisiaj pewnym problemem, ale rzeczywiście te państwa były częścią Jugosławii, oprócz Albanii. To też warto przypomnieć, że komunistyczna Albania najbardziej chyba komunistyczna spośród bloku państw komunistycznych w Europie. I rzeczywiście ten komunizm albański był no, bardzo rygorystyczny w porównaniu do tego, który był w Jugosławii. Jugosławia była kolorowym państwem i oczywiście była komunistycznym państwem, ale była częścią też, powiedzmy, rozgrywki geopolitycznej
tak,
wówczas.
Tak, ruchu państw niezaangażowanych.
Tak. Dzisiaj jest takim członkiem stowarzyszonym, czy tam Albania, przepraszam, Serbia, która nawiązuje do tej tradycji, ale Serbia nie jest członkiem formalnie. Natomiast które z nich najbardziej, znaczy każde z tych państw trochę w innym kontekście, bo gdybym miał zacząć od państwa niewielkiego, od Macedonii Północnej, to w zasadzie Macedonia Północna do dzisiaj boryka się z problemem swojej tożsamości, którą najpierw Grecja podważała, teraz Bułgaria ją częściowo podważa w kontekście języka, więc ta mała, w jakimś sensie nieszczęsna Macedonia Północna jest państwem, które było blokowane, jeśli chodzi o członkostwo w NATO, teraz przez dwa lata było blokowane, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. No, generalnie jest to państwo, które no nikomu nie zagraża, a jednak i Grecja, i Bułgaria z uwagi na spory dotyczące tożsamości Macedonii po prostu blokowały.
Tak, 2019 rok i zmiana nazwy tego państwa po oczywiście pewnych też dyplomatycznych perturbacjach. Macedonia Północna, przymiotnik Północna rozwiązuje problem. No, w jakimś sensie tak.
Co ciekawe, język dalej formalnie jest macedoński, a tutaj tak pozwolę sobie na taką dygresję. Natomiast oczywiście Bośnia, ja zacząłem od Bośni. No, Bośnia to jest państwo, ponad 100 tysięcy ludzi zginęło na terenie Bośni.
Konflikt lat 92-95.
Tak, to jest po prostu wojna domowa z interwencją Serbii, ówczesnej Federacyjnej Republiki Jugosławii, czyli Serbii Czarnogóry. Scenariusz jest dokładnie ten sam, który był w kontekście Ukrainy i Rosji przez ostatnie lata, czyli 2014-2022.
To bardzo ciekawe, panie profesorze, taka porównanie do tego, co dzieje się teraz na naszych oczach, patrząc na początek lat 90. i Bośnię i Hercegowinę.
Tak, Bośnia i oczywiście Jugosławia, czyli w zasadzie Serbia, która wspiera formalnie nie uczestnicząc w tej wojnie, wspiera Republikę Serbską, Serbów bośniackich, którzy ogłaszają niepodległość, suwerenność w ramach tego państwa.
Mówiliśmy o Macedonii. Mówimy o Macedonii dziś północnej, która wydaje się tutaj absolutnie nikomu nie zagrażać. Małe państewko, no uwikłane w sensie symbolicznym, prawda, w pewne problemy z sąsiadami, ale wydaje się, że otwiera się pewna prosta w ostatnich tygodniach i miesiącach przed tym państwem, jeśli chodzi o rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Dobrze. Mamy Bośnię, państwo, którego historią można by no, nie tak długo obdzielić historię jednego państwa, biorąc pod uwagę te przykre wydarzenia. Mamy Serbów, mamy Serbię, prawda? Tu też zdaje się było bardzo ciekawe wydarzenie, bo mieliśmy przecież wcześniej, do 2006 roku, inne państwo, prawda?
Tak, te traumy tych wszystkich państw, narodów, one są częściowo podobne, ale też częściowo inne, bo na przykład Macedonia uniknęła dramatu wojny, więc można powiedzieć, że w jakimś sensie jest państwem szczęśliwym. Poza 2001 roku, poza takim niewielkim powstaniem Albańczyków, ale to jednak troszeczkę jest bardziej polityczna kwestia. Natomiast Serbia też formalnie uniknęła wojny, bo w tych wojnach na terenie byłej Jugosławii nie uczestniczyła. Mówię najpierw o krótkim konflikcie kilkudniowym w Słowenii, potem wojna w Chorwacji 91-95 faktycznie i potem wojna w Bośni 92-95 i Serbia uniknęła tego dramatu wojen. Oczywiście była obłożona sankcjami, dlatego że każdy wiedział, że ktoś finansuje tych Serbów bośniackich, którzy strzelają, ostrzeliwują Sarajewo. Ja tutaj też nie chcę jakichś wielkich akcentów stawiać, ale takie są fakty. No takie były fakty. Ktoś te mundury, ktoś tą benzynę wysyłał.
Tak, czy to było, rozumiem, wsparcie podprogowe, poniżej progu otwartego włączenia się w działania. To jest istotne, prawda? Jeszcze wówczas.
Tak, ale oczywiście Serbia, czy ówczesna Federacyjna Republika Jugosławii, która powstała na gruzach Jugosławii, składała się z Serbii i Czarnogóry. To państwo istniało do 2006 roku, bo potem Czarnogórcy się odłączyli, do czego może zaraz dojdę. Natomiast Serbia wtedy, czyli Serbia i Czarnogóra, były obłożone sankcjami międzynarodowymi i ten element sankcji, to wspomnienie tych sankcji nałożonych w narracji serbskiej przez Zachód, ono jest do dzisiaj też obecne, bo to jest inflacja, olbrzymia inflacja, to jest jednak bieda, to jest po prostu zubożenie tego serbskiego społeczeństwa, więc oni też to pamiętali. No i kiedy dramat pierwszego etapu rozpadu Jugosławii się zakończył w 95 roku porozumieniem z Dayton, który do dzisiaj definiuje ustrój polityczny Bośni, jest elementem całego tego kryzysu wewnętrznego, który do dzisiaj trwa z uwagi na specyfikę ustrojową, to no, wojna przeniosła się do Kosowa. Po 98-99 mamy konflikt w Kosowie, który kończy się ostatecznie interwencją NATO i ta interwencja w serbskiej optyce, ta interwencja odwraca logikę wojny o Kosowo, bo Serbowie oczywiście, że wygraliby z Armią Wyzwolenia Kosowa, gdyby nie interwencja. Natomiast interwencja też wynikała z przesłanek, które nazywamy interwencją humanitarną. Tak. Oczywiście można o tym dyskutować, ale tak czy inaczej efektem czy skutkiem jest potem administracja międzynarodowa w Kosowie. Serbowie się wycofują. No i jest 2008 rok, deklaracja niepodległości
Kosowa. W przypadku Kosowa mamy zatem najmłodsze państwo w regionie. Państwo, które nie jest uznawane gremialnie. Dziś to około 100 państw, 20 z nich zdążyło się wycofać z tej deklaracji, a zatem mamy 100 państw uznających Kosowo, które jest bardzo ciekawym testem dla społeczności międzynarodowej. O tym jeszcze będziemy mówić. Pan profesor napomknął o interwencji zwanej pierwszą wojną o prawa człowieka na przełomie XX-XXI wieku, ale po drodze, panie profesorze, troszkę zgubiliśmy Czarnogórców, o których pan też mówił pod kątem destynacji turystycznej. Panie profesorze, ten rok 2006, o ile Kosowo, o ile Bośnia, to są tematy, myślę, że naszym słuchaczom całkiem dobrze znane i nasza audycja jedynie gruntuje ich wiedzę. To Czarnogóra, rok 2006. Skąd ten krok właśnie wtedy?
Trochę finansowo też, ale to oczywiście wszystko, bo i elementy kulturowe, elementy historyczne, bo jednak to poczucie, no pamiętajmy, że czy poczucie pamięci.
No to są górale, tak? Można powiedzieć Czarnogórcy, tak czy nie?
Tak, to są górale i generalnie...
Mówią tym samym językiem, co Serbowie?
Ja nie jestem filologiem. Dobrze. Dla mnie mówią tym samym, ale filolodzy wskazują, że jednak są różnice. Nawet są litery, które są różne. Jest kilka liter, które nie występują w języku serbskim. Natomiast naprawdę tam jest wszystko, bo pamiętajmy, że Czarnogóra była państwem niepodległym i to była niepodległym państwem do roku 1918, kiedy to po pierwszej wojnie pod przymusem w istocie została włączona do ówczesnego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słowańców, które powstało 1 grudnia 1918 roku. Więc ta pamięć historyczna o niepodległości, ona tam była, trwała. Oczywiście ci Czarnogórcy, którzy głosowali za niepodległością, mieli jeszcze inne powody. Na pewno też kwestia tożsamości kulturowej. Ja wiem, że Serbowie podważają odrębność Czarnogórców, ale jednak to jest odrębność naród, który tak się definiuje i myślę, że jest dość oczywisty dla mnie argument, dla mnie osobiście. Natomiast i kwestie ekonomiczne, bo negocjując też proces akcesji do Unii Europejskiej, kwestie chociażby ochrony, wprowadzenie ceł na produkty rolnicze. Serbia jest państwem rolniczym i te środki polityki handlowej typu cła są korzystne, czy były korzystne dla serbskiej gospodarki. Natomiast władze Czarnogóry bardziej były otwarte na tą liberalizację, otwarcie handlu międzynarodowego, chociażby dlatego, że to nie rolnictwo jest gałęzią gospodarki Czarnogóry, tylko turystyka.
Okay.
Pamiętajmy też, że Milo Dziukanowicz, obecny prezydent Czarnogóry, w istocie zaczął się wycofywać od wspierania byłego swojego kolegi prezydenta Slobodana Miloševića i on rozwijał taką politykę, która była popierana przez Zachód, więc w takim sensie ten rozłam i polityczny, bo Dziukanowicz zrozumiał, że sojusz z Miloševićem nie doprowadzi Czarnogórców do niczego konstruktywnego, więc ten cały proces rozpadu, on się zaczyna w latach 90., kiedy ówczesny premier Czarnogóry właśnie, Milo Dziukanowicz, ratuje gospodarkę Czarnogóry i w jaki sposób? W taki sposób, że tam Jugosławia jest pod sankcjami, Czarnogóra też, ale przemyt idzie przez Czarnogórę i Zachód przymyka oczy na to, bo w Czarnogórze spotykają się opozycjoniści serbscy, którzy potem obalą w 2000 roku Slobodana Miloševića i rozpocznie się proces transformacji ustrojowej. Więc tu jest wiele elementów, natomiast przede wszystkim podstawowy był taki, że faktycznie Czarnogórcy w referendum, tam były zawyżone nawet wymogi Unii Europejskiej, bo Unia Europejska nie była za niepodległością Czarnogóry, to też jest ciekawe.
To bardzo ciekawe.
Tam był zawyżony próg, ja niestety już naprawdę nie pamiętam, chyba 54%, w każdym razie więcej niż 50. Unia Europejska w jakimś sensie postawiła...
Oczekiwano, że będzie tak, więcej niż 50, czyli
nie... Nie, zawyżono, znaczy, że miało być więcej, nie, tam było, ja już naprawdę przepraszam, ale dobrze, nie pamiętam dokładnie.
Ale to jest istotne.
Natomiast Unia Europejska domagała się jakby większego poparcia do tej niepodległości.
O to właśnie chodzi.
Bo nie do końca pasowała ta niepodległość. To znaczy w tym sensie reakcje ze strony państw Unii Europejskiej były takie, że raczej może niekoniecznie ta niepodległość. Natomiast rzeczywiście Czarnogórcy zagłosowali i 2006 rok, to był maj, zdecydowali niepodległości. I cóż, i to w jakimś sensie był przedostatni element rozpadu Jugosławii, bo potem 2008 rok było Kosowo. Mhm. Dlatego Serbowie też Czarnogórcom to wypominają, pamiętają, ale to co było, czyli to jakby rozpad, to już jest przerobione politycznie. Natomiast dzisiaj pamiętajmy, że tam jest jeszcze wiele różnych wątków, które antagonizują relacje między tymi państwami.
Domyślam się zatem, że historia tego regionu nie jest domknięta.
Nie jest domknięta, jest relacje między Czarnogórą i Serbią są skomplikowane.
Drodzy Państwo, będziemy ten wątek kontynuować. Kilka cytatów. Winston Churchill: Bałkany produkują więcej historii niż mogą znieść. Ja nie spodziewam się, żeby ta jego konstatacja była nieaktualna. Niestety. Drugi cytat Otto von Bismarck na temat ewentualnej interwencji militarnej Niemiec w wojnach bałkańskich. Bałkany nie są warte życia nawet jednego niemieckiego pomorzanina. No, wiemy, że 100 lat później Europa była zmuszona jednak reagować i o tych reakcjach będziemy rozmawiać po przerwie. Moim i Państwa gościem jest pan profesor Konrad Pawłowski, a po przerwie dołączy do nas pan doktor Jan Muś. Obiecałem to Państwu i pan doktor będzie z nami. Będzie komentarz dotyczący też wyborów w Bośni i Hercegowinie.